Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. A miesiąc maj rozpoczynamy, proszę Państwa, z udziałem naszego gościa, którym jest dzisiaj ksiądz dr Marcin Sadowski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Muzikum w Płocku. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
Tak jak już powiedziałam, proszę księdza, maj chcę zacząć tematem maryjnym, ale i muzycznym. Użyję takich słów, falcie łąki umajone. No któż z nas nie zna tej pięknej pieśni, którą nasi dziadowie i rodzice też rozpoczynali dzień. A księdza doktora, to jest ulubiona pieśń?
Nie jest moją ulubioną pieśnią, ale znam ją dobrze oczywiście i od dzieciństwa pamiętam, bo też mi towarzyszyła. Od dziecka, kiedy przychodził maj, kiedy byłem w kościele, czy to w niedzielę, czy też czasami w dni powszednie.
Ja zdradzę tutaj naszym słuchaczom, księdzu doktorowi, że jest to moja ulubiona pieśń. Ona mi towarzyszyła właśnie od dzieciństwa, kiedy z mamą chodziłam do tak zwanej figurki. Później oczywiście to doświadczenie przekazałam własnej córce. No i właśnie dzisiaj o tym maju porozmawiamy. Dlaczego pieśni majowe, dlaczego pieśni do Matki Bożej są tak ważne? Czy one są dla wszystkich ważne? I co oznacza maj w ogóle w liturgii Kościoła?
To może od tego ostatniego wątku rozpocznę, od maja w liturgii. Nie ma takiego okresu liturgicznego jak maj. To warto podkreślić, że oddawanie czci Matce Bożej w maju nie wynika z liturgii, tylko wynika po prostu z pobożności ludzi, którzy z jakiegoś powodu w którymś momencie stwierdzili, że maj jest tak pięknym miesiącem jak piękna Maryja i pewnie z tego powodu właśnie maj został uznany za miesiąc maryjny. Natomiast jeśli popatrzymy na liturgię Kościoła, przeżywamy okres wielkanocny. Od Wielkanocy przez 50 dni, czyli w zasadzie to jest zawsze prawie cały maj, to jest okres wielkanocny. Co oznacza, że na pierwszym planie w liturgii, czyli podczas sprawowania mszy świętej, to podkreślmy, tak? Podczas sprawowania mszy świętej na pierwszym planie jest zmartwychwstanie Chrystusa, a nie Maryja, nie piękno maja, nie piękno przyrody w maju, tylko zmartwychwstanie Chrystusa. I to wyraźnie w liturgii jest podkreślone. Natomiast mamy obok liturgii całą paletę różnych innych modlitw, nabożeństw. Pośród nich właśnie nabożeństwo majowe, związane z litanią ku czci Matki Bożej. I to nabożeństwo jest sprawowane i w naszych kościołach, i poza kościołami, ale poza liturgią mszy świętej. To znaczy, na przykład msza święta się kończy, w czasie której podkreślaliśmy, że Chrystus zmartwychwstał i zupełnie niezależnie chcemy jeszcze uczcić Matkę Bożą w czasie nabożeństwa majowego.
Proszę księdza, skoro maj nie jest w liturgii, to mam nadzieję, że tutaj się nie gryzie ta nasza pobożność majowa i to, że no, tak bardzo w ludowości, w pobożności, może tej wiejskiej bardziej, ten maj jest ważny. To chyba nie jest problem, tak?
To nie są rzeczy, które się kłócą, natomiast każdy aspekt tutaj musi mieć swoje miejsce, to znaczy kiedy sprawowana jest liturgia, to Kościół przez 7 tygodni przypomina nam, że Chrystus zmartwychwstał. To jest tak ważna prawda, że przez 7 tygodni mamy o tym sobie przypominać. Natomiast obok liturgii jest miejsce na wyrażenie naszej pobożności, naszych uczuć religijnych, bo na tym to polega, te wszystkie nabożeństwa, które sprawujemy, czy to jest majowe, czy to jest czerwcowe, czy październikowy różaniec, czy Droga Krzyżowa, czy Gorzkie Żale, czy nie wiem, nabożeństwo fatimskie. One wyrażają naszą pobożność, dają przestrzeń do pokazania, jakimi uczuciami darzymy no, najczęściej w polskiej pobożności właśnie osobę Matki Bożej.
A nawiązując do tego maja, czy uważa ksiądz, że to, że w maju mamy piękne kwiaty, że jest zieleń, że jest rozkwit tej przyrody, to właśnie ten hołd głównie Matce Bożej chcemy złożyć tymi kwiatami, tymi kolorami.
Ta pieśń, od której pani rozpoczęła naszą rozmowę, dokładnie o tym mówi. Także te umajone łąki, pełne kwiatów, pełne życia, pełne piękna, przypominają właśnie piękną, czystą, kochającą postać Matki Bożej.
Polacy, może głównie Polki, tak to powiem, już gromadzą się od wczoraj, bo dzisiaj już jest drugi dzień majowego, przy figurkach, przy kapliczkach, aby odprawić właśnie nabożeństwo majowe. Czym jest właściwie nabożeństwo majowe? I jak ono jest zakorzenione w naszej tradycji?
Powiem szczerze, że nie wiem, kiedy ten zwyczaj się zrodził. sama litania no, ma już kilka wieków, ale kiedy ten zwyczaj rozkwitł w Polsce, trudno mi powiedzieć. Natomiast rzeczywiście w maju, kiedy jedzie się przez Polskę, zwłaszcza wieczorem, gdzieś tam w okolicy 18, 19, do dzisiaj widać, jak grupy, tak, zwłaszcza kobiet, choć nie tylko, gromadzą się przy figurkach, żeby uczcić Matkę Bożą. No właśnie, to jest chyba najważniejszy aspekt tego nabożeństwa. Przypomnienie postaci Matki Bożej, wezwanie jej pomocy, uczczenie jej i okazanie szacunku i miłości do niej.
Gospodynie tak gospodarują ten czas, żeby zdążyć, prawda, na majowe, żeby wszystko już zrobić przed majowym, żeby, broń Boże, nie zapomnieć.
To jest bardzo ważne nabożeństwo, bo jak się już je odśpiewa, to jeszcze można posiedzieć i pogadać.
Spotkać się, tak.
Tak.
Proszę księdza, a co się śpiewa na majowe? Oprócz pieśni maryjnych oczywiście.
Litania jest w centrum tego nabożeństwa, tak zwana litania loretańska. Nazwa pochodzi od miasta Loreto, w którym powstała litania w wersji najbardziej rozpowszechnionej. Tych wersji było u początków kilka, w różnych miejscach różne wersje tej litanii powstały, ale ta właśnie z Loreto stała się najbardziej popularna bodaj w okolicy XVI-XVII wieku i stąd taka nazwa. Litania, czyli szereg wezwań, tytułów przypisywanych Matce Bożej, po których następuje wezwanie módl się za nami. A prośba, żeby Maryja właśnie wstawiała się za nami, pamiętała o nas. A każde z tych tytułów to jest przywołanie właśnie jej.
Niektóre są przedziwne tytuły. Dom jest złoty, Matko Przedziwna. Nie zawsze rozumiemy chyba też te wezwania.
Byśmy musieli sięgać do Pisma Świętego i pewnie biblisty. Dobrze byłoby zaprosić, żeby każdy z tych tytułów precyzyjnie wyłożył. Natomiast to, co też warto powiedzieć, to to, że ta litania nie jest skończona. Ona się przez wieki zmieniała. Ostatnio zmieniła się 3 lata temu, w 2020 roku, kiedy do litanii dołożono 3 tytuły: Matko Miłosierdzia, Matko Nadziei i Pociecho Migrantów. Być może za jakiś czas pojawią się jakieś następne tytuły Matki Bożej.
Szczerze mówiąc, jestem zdumiona tym ostatnim, prawda, wezwaniem. Jednak migranci tutaj zostali włączeni do modlitwy.
To jest związane, wszystkie te tytuły są związane z czasem współczesnym. Bo ostatnie lata to jest właśnie taki wielki rozkwit kultu Bożego Miłosierdzia, Jezusa Miłosiernego, a Maryja jako Jego Matka jest w tym sensie Matką Miłosierdzia. Jest Matką Nadziei w momencie, kiedy przyszedł kryzys, nie wiem, pandemia, właśnie beznadzieja, to ona jest Matką Nadziei. A ten ostatni tytuł, Pociecha Migrantów, to też jest odpowiedź na kryzys migracyjny, którego w ostatnich latach w Europie byliśmy świadkami, który teraz może w Europie jest mniej widoczny, ale ta migracja jest obecna w różnych częściach świata i tutaj papież Franciszek, widząc cierpienie ludzi, dodał ten tytuł do litanii, że Maria jest pociechą dla tych, którzy muszą opuścić swój dom i wędrować, szukać szczęścia, szukać miejsca do życia w innym zakątku świata.
Będziemy mogli to sprawdzić już właśnie podczas modlitw w miesiącu maju. Sprawdziłam, że jest 60 pieśni maryjnych.
Tak, to ryzykowne stwierdzenie. To ryzykowne stwierdzenie.
Czy duży udział, bo to jest moim zdaniem duży udział pieśni maryjnych w repertuarze śpiewów kościelnych, świadczy o maryjności naszej wiary?
Zacząłbym od tego, że trudno powiedzieć, że jest 60 pieśni maryjnych, dlatego że zbiór pieśni kościelnych w ogóle nie jest zbiorem zamkniętym. I pewnie moglibyśmy powiedzieć, że w określonym śpiewniku jest ich 60.
Może najbardziej znanych właśnie w jakimś śpiewniku.
Natomiast na pewno są starsze pieśni, dzisiaj już zapomniane, ale poświęcone właśnie postaci Matki Bożej i powstają też cały czas nowe, zupełnie współczesne, więc ten skarbiec śpiewów kościelnych jest cały czas otwarty. Natomiast rzeczywiście tych pieśni maryjnych, przynajmniej w języku polskim, bo nie wiem jak w innych językach, ten zbiór jest na pewno pokaźny i wypływa z całą pewnością z tej polskiej pobożności maryjnej, tradycyjnej, tak samo jak i wiele innych elementów, jak na przykład, nie wiem, różaniec, który jest w Polsce bardzo popularną modlitwą.
Proszę księdza, w pieśniach maryjnych w mniejszym lub większym stopniu przewijają się wątki patriotyczne. Z czego to wynika? Z naszej skomplikowanej historii?
Pewnie tak. I z takiego przeświadczenia, że Maryja jest tą, która się polskim narodem od wieków opiekuje.
No jest królową Polski.
To tak, choć jeśli formalnie popatrzymy na ten tytuł, to dopiero od 99 lat. Dlatego, że dopiero w 1924 roku tak Maryję określono i pozwolono obchodzić uroczystość Matki Bożej Królowej Polski na terenie całego kraju. Choć myśl o tym, że Maryja jest naszą królową, jest oczywiście dużo starsza i sięga czasów poezji Grzegorza z Sambora w XIV wieku, Bogu Rodzicy chociażby, czy ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza z 1656 roku, z 1 kwietnia 1656 roku. Pewnie dużo wcześniej zaczęto by obchodzić w Polsce to święto Matki Bożej Królowej Polski, ale myśmy w XIX wieku mieli pewien problem. Nie mieliśmy Polski, a zaborcom było bardzo nie na rękę, żeby mówić o królowej kraju, którego nie ma. Dlatego gdzieś tam lokalnie taki kult się pojawiał, chociażby we Lwowie, żywy, ale nie wolno było tego święta rozszerzyć na cały kraj. Dopiero zrobił to papież w 1924 roku, także za rok będzie stulecie tego wydarzenia.
To ważna informacja, ale do Bogu Rodzicy chciałabym na moment nawiązać. To jest niesamowita, mówiąc kolokwialnie, pieśń. Wszystko, co wiąże się z Maryją, powinniśmy zacząć omawiać od Bogu Rodzicy. To właśnie rycerze z Bogu Rodzicą na ustach walczyli, stawali do bitwy pod Grunwaldem. Można powiedzieć, że wszystko się chyba zaczęło właśnie od Bogu Rodzicy.
Z całą pewnością był to pierwszy polski hymn. To znaczy pieśń wykonywana przy najważniejszych państwowych wydarzeniach, tak jak to robimy z dzisiejszym Mazurkiem Dąbrowskiego. Więc w tym sensie pewnie tak. Dzisiaj ta Bogu Rodzica też jest wykonywana w naszych kościołach, choć na pewno dużo rzadziej. I też to trzeba powiedzieć, że jest śpiewem bardzo trudnym, bo język jest archaiczny i pewnie trzeba by było przełożyć ten tekst na współczesny język polski, żeby zrozumieć, że jest to modlitwa i o co tak naprawdę prosimy, śpiewając Bogu Rodzicę. I melodia jest bardzo trudna. Dla nas ten śpiew gregoriański, czy postgregoriański, bo to jest trochę późniejsza melodia niż ta kwintesencja chorału gregoriańskiego, to jest język obcy. To jest język, którego trzeba się oddzielnie uczyć, specjalnie uczyć, żeby go zrozumieć i poprawnie się tym językiem posługiwać. Dlatego ta pieśń jest tak trudna, ale z drugiej strony bardzo oryginalna i wyjątkowa.
No może dlatego, ze względu na tą trudność, tak rzadko wykonywana, ale piękna i naprawdę nadobna, więc nie zapominajmy oczywiście o bohaterce również literatury Bogu Rodzica, przecież tak, jest omawiana w literaturze. Proszę księdza, więc powróćmy do tych nabożeństw majowych, do tych figurek, do tych kapliczek. Ja zauważyłam coś takiego, że uczestniczki, uczestnicy nabożeństw majowych naprawdę śpiewają głośno i wyraźnie, bo to jest taki moment, że można się wyśpiewać, prawda? Pieśni Maryjne są dosyć przyjemne, z łatwą melodią, a więc jeśli ktoś chce sobie pośpiewać, to naprawdę ma okazję w maju.
No, pewnie dlatego duża grupa ludzi czeka na ten maj, żeby z domu wyjść, właśnie spotkać się przy figurze i sięgnąć do tego skarbca pieśni maryjnych i zaśpiewać piękną litanię ku czci Matki Bożej.
Także nie bójmy się, proszę państwa, uczestniczenia w tych nabożeństwach. One są piękne, powszechnie akceptowane, a więc myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy jeszcze dzisiaj, 2 maja, wybrali się na takie nabożeństwo. Proszę państwa, przypomnę, że dzisiaj moim i państwa gościem jest ksiądz dr Marcin Sadowski, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Muzykum w Płocku, między innymi oczywiście z wielu funkcji pełnionych przez księdza doktora. Ja pamiętam, proszę księdza, jak 2 lata temu właśnie online, prawda, przez Messengera robiliśmy połączenie, mówiąc o takiej zasadzie, która weszła w naszej diecezji między innymi, nieużywania piosenek podczas oprawy ślubów, a pieśni, nie piosenek, a pieśni. No a więc przez 2 lata, chyba już jakieś doświadczenia mamy w tym zakresie, sprawdziła się ta zasada, proszę nam powiedzieć.
Świat nie jest doskonały i idealnie nie było, nie jest i zapewne nie będzie. Natomiast to, co uważam za swego rodzaju sukces, to, że około 250 osób, które pełnią posługę muzyczną, zwłaszcza podczas sprawowania sakramentu małżeństwa, przeszło przez szkolenie liturgiczne, przez tak zwany kurs liturgiczny, na którym nie uczymy śpiewać, tylko uczymy rozumieć liturgię. żeby ci, którzy podczas mszy świętej śpiewają, rozumieli, że doborem śpiewów rządzą określone reguły. Między innymi dotyczy to śpiewów maryjnych. Skoro jesteśmy przy tym temacie dzisiaj, nie można śpiewać chociażby śpiewu Ave Maria na dowolną część ślubu, bo to po prostu nie pasuje. Natomiast śpiew maryjny Ave Maria bardzo pasuje na zakończenie, kiedy już nowożeńcy idą pod obraz czy figurę Matki Bożej. W wielu parafiach jest taki zwyczaj. I wiele innych zasad liturgicznych, muzycznych na tym kursie wyjaśniamy. Myślę, że przyniosło to pewien efekt, dlatego że właśnie ludzie przeszkoleni mają świadomość, że na coś trzeba zwrócić uwagę i że czegoś nie wolno. Wydaliśmy także materiały pomocnicze w prawidłowym ukształtowaniu muzyki i śpiewu podczas ślubu, które są takim punktem odniesienia zarówno dla osób śpiewających, jak i dla narzeczonych, dla organistów i dla księży, zwłaszcza księży proboszczów. I w wielu parafiach jest to przestrzegane, w niektórych bardzo restrykcyjnie przestrzegane, choć domyślam się, że mamy też i liberalnych proboszczów, którzy czasem przymkną oko.
Na tego Szreka, tak? Alleluja ze Szreka.
Nie, na to nie można, nie można przymykać oczu, bo albo się modlimy, albo się bawimy, tak? To jedno z dwóch. No, nie da rady być w kościele na Eucharystii i jednocześnie wyobrażać sobie Szreka lecącego na smoku. Nie, nie, no są pewne granice.
Proszę księdza, ten przepis na początku był obśmiewany, prawda? Powiedzmy sobie szczerze, źle został przyjęty, ale dlaczego? Dlatego, że oglądamy dużo amerykańskich filmów?
Nie było.
Bo przecież wcześniej, dekady temu, no, nie było problemu z tymi pieśniami takimi popowymi, lekkimi.
Myślę, że był też problem od wielu lat. Wprowadzenie tych przepisów nie było obśmiewane, tylko zbiegło się z wakacjami, z tak zwanym sezonem ogórkowym. I ktoś z dziennikarzy napisał artykuł, pozostali go skopiowali, zadziała jak głuchy telefon. Bo każdy następny coś od siebie dorzucił i w sumie na koniec wyszły bzdury. Myślę, że ten problem jest od lat i on dotyczy przede wszystkim rozumienia liturgii i tak naprawdę wiary. Bo jeśli ktoś z wiarą przychodzi na Eucharystię, z taką świadomością, że słuchamy Jezusa, a potem idziemy z Nim do Wieczernika, na krzyż, On umiera, wydaje swoje ciało i krew. Jeśli ktoś wierzy w to i rozumie to, to nie trzeba mu tłumaczyć za dużo, że rozrywkowych piosenek na mszy śpiewać nie wolno. Także źródłem tak naprawdę to jest wiara tutaj. I ile byśmy przepisów nie wydali i zarządzeń i nie pilnowali, to one są czymś zewnętrznym w stosunku do tego, co ktoś nosi w sercu.
A nie padają takie pytania, no ale w innych państwach można, prawda, przywołam jeszcze raz te amerykańskie filmy, a dlaczego nie w Polsce, ta sama wiara, są takie pytania? Pewnie tak.
Chyba nie, do amerykańskich filmów to nie, zresztą tam też to nie jest tak, że można śpiewać co się chce, to jest zupełnie błędne rozumienie. Częściej pewnie ktoś powie, a w tamtej parafii to proboszcz pozwolił, to źle zrobił. To źle zrobił, taka jest odpowiedź, tak? Jeśli na niestosowne do liturgii rzeczy proboszcz wyraża zgodę.
Pewnie potrzeba jeszcze troszeczkę czasu, żeby zaakceptować w pełni te zasady, ale rozumiem, że wszystko jest na dobrej drodze.
Ja myślę, że podstawą jest właśnie wiara, a na to życie nie starczy, żeby tę wiarę zgłębiać i tylko niektórzy tak naprawdę ze szczerą, głęboką wiarą przychodzą, tak, do kościoła. Czasami, tak ze smutkiem to też powiem, ale taka jest niestety prawda, że część ślubów, to są śluby ludzi, którzy wprawdzie są wierzący, ale nie mają bliskiej relacji z Panem Bogiem i nie bardzo im to przeszkadza, że tam Pan Jezus umiera na krzyżu, a tutaj jest wesoło, tak, bo jest jakaś fajna piosenka.
Myślę, że jest tyle pięknych pieśni, że każdy znajdzie coś dla siebie, prawda?
To na pewno. My też przygotowując materiały, opublikowaliśmy, czy wybraliśmy kilkaset propozycji. No to jeśli ktoś nie potrafi się, z 300 propozycji wybrać 5 na swój ślub, naprawdę to paleta możliwości jest ogromna.
No już na upartego można później swoje pasje zrealizować na sali weselnej. Tam można, prawda?
Ale to o to chodzi właśnie, że w kościele gospodarzem nie są narzeczeni. Tylko Pan Jezus, który będzie ich małżeństwo błogosławił. A już na sali weselnej to oni są gospodarzami, to tam mogą robić co chcą.
sezon weselny przed nami, a więc myślę, że to ważna informacja dla młodych, dla rodzin młodych, dla rodziców.
A my przygotowujemy kolejną edycję kursu liturgicznego. To przy okazji wspomnę, 2 czerwca w Płocku będzie się odbywał. Informacje można przeczytać na stronie muzikum.pl.
A wracając do maja, proszę państwa, chwalcie łąki umajone. To jest zawsze na miejscu, także nie żałujmy tych pieśni w tym pięknym miesiącu. Księże doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za przyjazd z Płocka, aby nam skomentować te zagadnienia, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ksiądz doktor Marcin Sadowski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej, profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Muzikum w Płocku, był dzisiaj moim i państwa gościem. Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.